A my przejdziemy dalej do naszego tematu, który w zasadzie już rozpoczęliśmy. Ewangelia Jana, 8 rozdział, właśnie mówi o tym, że Pan Jezus powiedział do Żydów, że Abraham się radował, bo widział jego dzień. Mówił chyba o tym nawet Andrzejek dzień temu, tak Andrzejku? No to mówiłeś o tym też? Wspomniałeś, tak. No, ale tak ten temat jakoś mi się teraz przypomniał, że Andrzejek o tym mówił. W każdym razie, w jaki sposób Abraham ten dzień mógł w ogóle widzieć? Tego tak dokładnie nie wiemy, w jaki sposób. Czy zostało mu to objawione w jakimś momencie życia, czy kiedy Bóg go powoływał, czy później, czy może kiedy ofiarował Izaaka, czy jeszcze w jakimś innym momencie. Ja myślę, że nie wiemy na pewno, ale myślę, że jest to właśnie ten dzień, to jest w tej historii, kiedy Abraham miał ofiarować Izaaka. Jest to opisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bym chciał, żebyśmy nad tą historią dzisiaj się skupili. Ten rozdział zaczyna się tak. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Są to dla wielu ludzi bardzo kontrowersyjne słowa. Dla chrześcijan jest to jedno, no nie powiem, że sedno całej Biblii, ale jest to jedna z takich bardziej znanych historii i ważniejszych, którą jak się symbolicznie rozumie, to jest piękna. Natomiast ludzie dziwią się temu. Jak Bóg mógł coś takiego w ogóle zrobić? Nakreślimy może tło tej historii, bo Bóg powołał Abrahama z Ur i powiedział Abrahamowi, żeby wyszedł z ziemi swojej, z ziemi ojca swego. Abraham posłusznie to uczynił i powiedział mu później, że będzie ojcem wielu narodów. Ale żeby to się stało, to Abraham musiał mieć syna, którego wtedy nie miał jeszcze, a był już człowiekiem podeszłym w latach. W związku z tym musiała się najpierw ta obietnica spełnić. I wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy Bóg rzekł do Abrahama, że pobłogosławi Sarę i da mu potomka z Sary, bo wcześniej wiemy, że jeszcze była historia z Ismaelem. Abraham znał tą obietnicę Bożą i zastanawiał się pewnie, jak ona miała zostać wypełniona, i spłodził z niewolnicy Hagar za namową żony syna. Natomiast Bóg powiedział, że nie ten będzie dziedzicem, ale Izaak będzie dziedzicem. I powiedział Bóg też do Abrahama, że właśnie z Izaaka wyjdzie wiele narodów i że będzie ojcem królów ziemi. I Izaak był właśnie wypełnieniem tej Bożej obietnicy. I kiedy byśmy się przenieśli właśnie ileś lat do przodu, to zaczyna się ta historia, kiedy Bóg w pewnym momencie, kiedy Abraham, tam chwilę wcześniej jest powiedziane, że on został odstawiony od piersi chyba. I niektórzy właśnie mówią, że ten 22 rozdział, który się zaczyna słowami po tych wydarzeniach, że właśnie odnosi się do tego wydarzenia, że kiedy został odstawiony do piersi. No ale jest to jedna z koncepcji, bo tak naprawdę nie wiemy, ile dokładnie Izaak miał wtedy lat. Kiedy odstawienie od piersi by było, to gdzieś tak w narodzie izraelskim dosyć długo to trwało i te dzieci to tam miały około 5 lat. Ale i tak mamy dalej napisane, że Izaak wziął drwa ze sobą na ofiarę i musiał podróż też 3-dniową przebyć, więc wszyscy raczej podejrzewają, że większość podejrzewa ludzi, że miał około 13 lat mógł mieć, że to był taki wiek, w którym był. Natomiast Józef Flawiusz wskazuje, że miał około 25 lat, kiedy Abraham miał Izaaka złożyć w ofierze. Natomiast też niektóre osoby mówią, że mógł mieć nawet 30 lat, bo w Izraelu to było inaczej z tym wiekiem i młodzieniec to był ktoś nieraz, kto miał nawet poniżej 40 lat, to był nazywany młodzieńcem często i że tak symbolicznie to bardzo pasuje, że mógł mieć 30 lat albo 33 lata, tak jak Pan Jezus. Także dokładnego wieku nie znamy, jaki miał. W każdym razie no, był to chłopiec, który... Chłopiec, chłopak, młodzieniec, który był w stanie 3-dniową podróż odbyć z ojcem, która miała gdzieś tak 80-90 km, a więc spory kawałek, i przebyć tą drogę w 3 dni. No to to jest takie, wiecie, już no... 5-latek takiego czegoś by chyba nie mógł dokonać, chociaż... No, z niesieniem jeszcze jakiegoś bagażu, tam jest powiedziane, że niósł to drewno, więc raczej był właśnie trochę starszy, nie? Raczej miał kilkanaście lat albo jeszcze więcej. I Bóg wydaje Abrahamowi polecenie: idź do kraju Moria, weź syna swego jedynaka, którego miłujesz, udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I tak sobie pomyślałem, jakbyśmy my się poczuli czy zachowali, gdyby Bóg powiedział nam jakoś, w jakiś jasny sposób, taki, coś takiego. Takie polecenie. Abraham musiał wiedzieć, że to Bóg mu to powiedział, że to nie było coś z niego, tylko że Bóg mu to powiedział, więc musiało być to dla niego jasne, że powiedział mu to Bóg. Bo gdyby miał wątpliwości, to nie uczyniłby tak posłusznie, jak mówi nam trzeci werset, że wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch sług swoich i syna swego Izaaka. Czyli Abraham był przekonany i Abraham nie zwlekał z tą rzeczą. Jestem pewien, że mógł Abraham zwlekać, mógł użyć różnych argumentów, żeby zakwestionować to i powiedzieć, no jak, przecież Boże, przecież Izaak ma być dziedzicem wszystkich obietnic, przecież obietnicę miałem, dopiero wiesz, w jakim jestem wieku, przecież Izaak już jako stuletni, jak miałem Izaaka, to przecież to już było coś niesamowitego. Teraz Izaak podrósł, jestem jeszcze starszy, Sara jeszcze starsza. Przecież jakże to być może? Poza tym Abraham już był wypróbowany. Jak znamy tą historię, to już wcześniej Bóg mu powiedział, żeby wyszedł właśnie z Ur Chaldejskiego. On wyszedł posłusznie, opuścił swoje ojczyste strony i udał się do nieznanego, dalekiego kraju na polecenie Boże. Więc dlaczego Bóg wypróbowanego Abrahama kolejny raz próbuje? Dlaczego tak długo każe mu czekać na potomka, a kiedy ten potomek się pojawia, to każe mu złożyć go w ofierze? Takie pytania zadajemy my, ale Abraham takich pytań nie zadał. Nie ma w piśmie o tym mowy w ogóle. To posłusznie wyruszył, nie zwlekając. Myślę, że to nie było też proste dla Abrahama. Bo mamy napisane, że w tym wersecie, nawet jest chyba 3 razy to zapisane, 22 rozdział, werset 2. Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz. Jest o tym, że jest jedynakiem, Izaak, i że Bóg go miłuje. Myślę, że to nie było proste dla Abrahama. Myślę, że Abraham zadawał sobie wiele pytań w głowie. Kojarzy mi się to nawet z tym, jak Pan Jezus się modlił w ogrójcu, że jeżeli jest Twoja wola, Ojcze, niech mnie ten kielich ominie. Czy nie było innego sposobu? Czy Bóg nie miał innego sposobu? Myślę, że nawet gdyby to było możliwe, że Abraham był gotów sam swoje życie położyć, byle syna jego to nie spotkało, co Bóg zażądał. Był już też podeszły w latach, także mógł takie myśli mieć: Boże, dlaczego Izaaka? Może zabierz mnie? Może zabierz mnie zamiast niego. Jest jeszcze jedna rzecz taka, która sprawia, że to wszystko brzmi dosyć dziwnie. Czy wiecie, co to jest w tym nakazie Boga, żeby poszedł Abraham i ofiarował swojego syna? Co jest dziwnego? Bóg nie powinien takich rzeczy w ogóle żądać od kogoś. Przeczytajmy w Księdze Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 10. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przyprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej. Przeprowadzanie o ogień, tutaj chodzi o składanie w ofierze ofiary ze swojego dziecka. Taką ofiarę złożył na przykład Manases, może też, ale... A to później do tego wrócimy, bo to mam dalej, to już się trochę zagalopowałem w moim konspekcie. Ale możemy też przeczytać Księgę Michała, 6 rozdział, wersety 7 i 8. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan od ciebie żąda. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest w ogóle fajny też werset, na który można by osobnie wykład powiedzieć. W każdym razie te pytania, czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, to są takie pytania retoryczne, na które odpowiedź domyślnie brzmi nie. I nieraz to jest powiedziane w innych miejscach, że zbrzydły mi wasze ofiary, że i wiele takich innych fragmentów jest. Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo? No nie, tego Bóg nie oczekuje. Bóg zabronił Izraelitom składania swoich dzieci w ogniu. Więc dlaczego, skoro Bóg nienawidzi składania dzieci w ogniu, dlaczego takie pytanie zadaje Izaakowi? Jeszcze przeczytajmy drugą Księgą Królewską, 17 rozdział. 17:17, druga Królewska. No może od 16 przeczytamy, żeby kontekst był. Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce. Sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu. I służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo. I całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. Także widzimy, że Bóg wielokrotnie w Starym Testamencie potępiał takie zachowanie i były to zwyczaje ludów, które zamieszkiwały właśnie ziemię obiecaną, które Bóg kazał wytępić, które wygonił przed Izraelitami, jak jest napisane. Więc dlaczego Bóg prosił Abrahama o takie coś? Wiecie, możecie pomyśleć, no prosił, ale no i tak się to nie stało. No ale mimo wszystko, dlaczego prosił o coś takiego, co by mogło w jakiś sposób, nie wiem, być... No jakoś sumienie człowieka pogwałcić, czy Bóg kusi do czegoś złego? No nie, nie kusi Bóg do czegoś złego. Mamy o tym w innym miejscu powiedziane. Tu jest napisane, że Bóg wypróbował wiarę Abrahama. Chciał wypróbować wiarę Abrahama. I to czasami Bóg czyni, że próbuje, ale nigdy nie kusi człowieka do złego. Przez tą historię właśnie, która jest w Piśmie Świętym, wiele osób, wrogów chrześcijaństwa, oskarża chrześcijaństwo, oskarża Boga i mówi, że no taki Bóg, jeżeli istnieje, no to lepiej jakby taki Bóg nie istniał. Jak można coś takiego zrobić? Jest taki ateista znany, Richard Dawkins. On wiele takich ośmieszających jakichś filmów, audycji nagrywał i książkę też napisał jakąś o Bóg urojony, może słyszeliście. Ja nie czytałem tej książki, ale tam taki cytat jest tego człowieka i brzmi tak. Bóg tylko żartował, kusząc Abrahama i wystawiając jego wiarę na próbę. Współcześni moraliści nie potrafią wyobrazić sobie, jak dziecko może kiedykolwiek wyleczyć się z takiej psychologicznej traumy. Według standardów współczesnej moralności ta haniebna historia jest przykładem znęcania się nad dziećmi. A pewien felietonista, też ze Stanów, z Los Angeles, napisał o tym biblijnym incydencie tak. Gdyby Bóg poprosił mnie o coś takiego, odpowiedziałby mu, żeby lepiej zajął się swoimi sprawami. I tak podchodzi zawsze świat do spraw bożych, do tego, jak Bóg coś chce zrobić. I jest to generalnie dosyć trudny temat. Dosyć trudny temat, ponieważ ludzie dziwią się temu, nie rozumieją zupełnie tego i nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. W starożytnych czasach, w czasach ludów semickich, życie i śmierć były w rękach ojca i nikt tego nie kwestionował. Izaak nie posiadał żadnych swoich praw i Abrahamowi wolno było zrobić, co z nim chciał. No nie było tak jak dzisiaj, że się zainteresuje jakiś kurator czy ktoś tam. Po prostu dzieci były własnością rodziców. Rodzice mogli z nimi robić, co chcieli. I tak te pogańskie ludy też czyniły, składając dzieci w ofiarze swoim bożkom różnym. I było to w tamtych czasach przyjęte za pewną normę. Także Abraham, myślę, że wiedział, że może z Izaakiem uczynić, co chce. I pomimo tego, że było to dla niego ciężkie, że, wiecie, umiłowany syn, no bardzo, bardzo ciężkie. W każdym razie ktoś napisał, że mieszkańcom Palestyny w tamtych czasach dziwniejszą rzeczą nie wydawałoby się to, że ktoś złożył swojego syna w ofierze, ale dziwniejszą rzeczą dla nich byłoby to, że ten Bóg, któremu ktoś składa tą ofiarę, że powstrzymał taką osobę od tego, żeby taką ofiarę mu złożyć. To by było bardziej większym jakby szokiem dla ludzi w tamtych czasach. I jakiś czas temu mówiliśmy też o historii Lota, który swoje córki też chciał oddać rozcieczonemu tłumowi na pastwę jakąś losu. I to były inne czasy niż my dzisiaj w tych czasach żyjemy. Dzisiaj owszem, tak jak tamty człowiek napisał, są pewne inne standardy moralne. Też dlatego, że Bóg objawił się jako Bóg miłości. I również myślę, że w tej historii zobaczymy, że objawił się jako Bóg miłości. I na bazie tej kultury chrześcijańskiej wyrósł później humanizm, który bazując na tej miłości, która wyszła z chrześcijaństwa, doszedł do pewnych wniosków, takich nawet trochę czasami kontrowersyjnych dla chrześcijan. Także nakaz złożenia swojego pierworodnego syna to jest takim instynktem ludzi, jaki wtedy był, żeby złożyć Bogu w ofierze to, co człowiek miał najlepszego. I ludzie składali to, co jest dla nich najcenniejsze w tamtych czasach, swoim bożkom. Między innymi zrobił tak właśnie król Moabu. Otwórzmy drugą królewską, trzeci rozdział, 27 werset. Druga królewska, 3:27. W zasadzie też troszkę wcześniej przeczytajmy tę historię jeszcze. Gdy zaś 22 werset, do 21. A gdy wszyscy Moabici usłyszeli, że królowie wyruszyli z nimi na wojnę, skrzyknęli wszystkich zdatnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Gdy zaś Moabici stanęli nazajutrz rano i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli z daleka, że woda czerwieniła się jak krew. Zawołali więc: to jest krew. Zapewne pomordowali się królowie mieczami i nawzajem się powibijali. Nurze więc połupy Moabici. Gdy jednak podeszli pod obóz izraelski, zerwali się i uderzyli na Moabitów. Izraelici zerwali się i uderzyli na Moabitów tak, że ci pierzchnęli przed nimi. Potem wtargnęli w głąb kraju, rażąc wciąż Moabitów. Grody poburzyli, na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień, tak, że je nimi pokryli. Wszystkie źródła wód zasypali, wszystkie drzewa owocowe wycięli, a ocalało tylko Kir Hareszet, lecz i to otoczyli procarze i zdobyli je. Król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ulec. Zebrał wokół siebie 700 mężów zdatnych jeszcze do boju, aby przedostać się do króla Edomu, lecz nie zdołali. I ponieważ, no widzicie, totalna klęska, król chciał się przedostać jeszcze do sojuszników z ostatnimi ludźmi, ale im się to nie udało. I co robi wtedy król Edomu? Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie, i złożył go na całopalenie na murze. Czyli jak zobaczył król, że nic nie może wskórać, to pomyślał, no złożę jakąś cenną ofiarę. I co mu przyszło do głowy? No złożył ofiarę ze swojego syna. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelitom, tak iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swej ziemi. Także jeszcze raz powiem, że było to w tamtych czasach wśród tych ludów pogańskich czymś normalnym. Abraham wśród takich ludów mieszkał. Kiedy Bóg poprosił go o coś takiego, to może się zastanawiał Abraham w swoim sercu też, czy Bóg jest taki jak pozostali bogowie pogańscy, czy jest inny. Spodziewał się, że jest inny, więc może też się zastanawiał nad tym, dlaczego o takie coś go Bóg poprosił. Bóstwo, które wymagało przebłagania ludzkim życiem, było kapryśne, nienasycone i takie, wiecie, no, dzikie jakieś. Ta historia, finał tej historii jest taki, że Abraham Izaaka w końcu nie złożył w tej ofierze, ponieważ Bóg mu to przerwał. I myślę, że to jest właśnie piękne w tej historii, że Bóg pokazał, że nie w taki sposób, że to nie ma w taki sposób wyglądać, że Bóg jakiś ma z tego jakąś przyjemność, czy coś takiego. Bóg dobrze wiedział, że Abraham jest, że Izaak jest umiłowanym synem Abrahama, bo sam to do niego powiedział. Jedyny, umiłowany. Za chwilę będziemy mówić o tym, jakie to ma znaczenie symboliczne. Wiecie pewnie, domyślacie się. I Bóg takiego czegoś nie kazałby Abrahamowi zrobić, gdyby to nie miało jakiegoś celu na pokazanie czegoś piękniejszego. Także bogowie kananejscy wymagali ofiar z dziećmi. Tymczasem Bóg nie pyta się o nasze dzieci, ale daje nam swoje dziecko. Swoje dziecko daje nam po to, żeby nas uratować. Uratować nas od grzechu, aby nas zbawić. List do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset nam mówi, że Bóg własnego Syna nawet nie oszczędził i z Nim daruje nam wszystko. Przeczytamy Rzymian 8, od 31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Także Bóg pokazuje nam, że dając nam swojego Syna, to, co zastanawiamy się właśnie, jak to musiało być ciężkie dla Abrahama, to pomyślmy, jak to ciężkie musiało być też dla Boga, dać nam swojego Syna. Ale Bóg pokazał nam, że jesteśmy dla Niego tak wartościowi, że tak bardzo nas kocha, że tego Syna swojego darował po to, żebyśmy mogli być zbawieni. I finał tej historii z Panem Jezusem też jest inny. To też wiemy, że, że grób Go nie zatrzymał, jak śpiewamy, że było później zmartwychwstanie. I w tej historii jest dużo bardzo analogii. Jest Syn jednorodzony, umiłowany. Pan Jezus jest Synem jednorodzonym i umiłowanym. Obaj mieli być ofiarowani, Izaak i Pan Jezus. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, mówi nam, że Chrystus został raz złożony w ofierze, aby zgładzić grzechy wielu. 9 rozdział. 28. Tak, i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Obaj zostali powołani na śmierć w zasadzie, bo kiedy o Chrystusie jest powiedziane, że przed założeniem świata był barankiem przeznaczonym na śmierć. Izaak jest dzieckiem obietnicy, ale też w momencie, kiedy się urodził, to no to już Bóg wcześniej wiedział, że poprosi Abrahama o coś takiego, czyli też był po to, żeby zostać ofiarowany. Za chwilę dalej jeszcze powiemy o tej historii. Ile dni Izaak wędrował na górę, pamiętacie? Trzy dni wędrowali, nie? Przeczytajmy może tam z tej pierwszej Mojżeszowej. To jest drugi rozdział. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drzew na całe palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Trzeciego dnia doszli na miejsce i trzeciego dnia miało miejsce to ofiarowanie. I też trzeciego dnia Izaak w końcu nie został ofiarowany, ale w oczach Abrahama był jakby już martwy, więc odzyskał życie, jakby tak jak Pan Jezus został wskrzeszony, jak wiemy, trzeciego dnia. I jeszcze historia z tym baranem, który tam w krzakach był. Ja sprawdzałem to, bo Biblia Gdańska nam mówi, że się on, nie współcześniona Gdańska, tylko ta stara Biblia Gdańska, że się zaplątał w cierń. I wydawał mi się to piękny symbol. Sprawdziłem, no tam nie ma ciernia, tylko jest gęstwina, ale wiele osób, jak to komentuje, to mówi o tym cierniu, że ten baran, jak się zaplątał rogami, to się musiał zaplątać w cierń i to było podobne do tego, że Pan Jezus miał koronę cierniową na głowie. Także też taki obraz, który mi się podoba, chociaż no, w oryginalnym słowie nie znalazłem jakby tego, żeby to tak było, ale taką symbolikę niektórzy dostrzegają. Jeszcze co do tych trzech dni, to myślę, że to jest też proroctwem, było proroctwem tego, że Mesjasz zmartwychwstanie na trzeci dzień. I pierwszy list do Koryntian 15:4 mówił, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem Świętym. O, i jeszcze z tym drewnem. Trzeci werset. A narąbawszy drzew, na całe palenie wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. No tutaj w Warszawce jest to chyba inaczej niż u BG było. No nie wiem teraz, bo tam porównywałem w różnych przykładach, ale wydawało mi się, że tam było, że te drwa włożył na ramiona Izaaka. Aha, wiersz 6 to. A, jest rzeczywiście. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całe palenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. No dzięki, właśnie tak się zdziwiłem teraz bardzo, bo byłem przekonany, że tak to właśnie brzmiało, ale to był 6 werset, a nie 3. Także dla mnie symbolika jest tutaj jasna. Pan Jezus wziął też krzyż i ten krzyż kazano mu nieść i niósł ten krzyż. że myślę, że centralną postacią tego 22 rozdziału jest właśnie Pan Jezus. Bo jeszcze ta nazwa góry, która za chwilę to omówię, tą nazwę góry, znaczy jak Abraham ją nazwał, bo była to kraina Moria, jest powiedziane. Mamy powiedziane, że ta kraina to była kraina Moria. Później mamy powiedziane chyba w Kronik albo w Królewskiej, wyskakuje poza konspekt mój, więc nie mam tutaj wersetu przed sobą, które to było, ale to chyba było tam w trzeciej, zaraz może to znajdę. Druga Kronik, trzeci rozdział, pierwszy werset. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Czyli tak, w Starym Testamencie, w tej historii Abrahama mamy powiedziane o krainie Moria. W Nowym później jest powiedziane, że Salomon budował świątynię na wzgórzu Moria, znaczy na górze Moria, gdzie ukazał się Pan Dawidowi na klepisku Ornana Jebuzejczyka. I tam, w tamtym miejscu, powstała świątynia. To jest też ciekawa historia, bo wiele osób właśnie się odwołuje do tego, że Abraham był w krainie Moria i złożył w krainie Moria Izaaka. I wiele osób sugeruje, że świątynia została zbudowana tam, gdzie Bóg się ukazał Dawidowi, na tej górze Moria. Natomiast ta góra Moria, no to było takie pasmo i mogło być wiele gór i niewykluczone, bardzo mi się ta koncepcja podoba, chociaż mówię, to jest koncepcja tylko, niewykluczone, że Abraham Izaaka właśnie chciał ofiarować na tym wzgórzu, które się później nazywało Golgotą, gdzie został Pan Jezus złożony w ofierze za cały rodzaj ludzki. I do mnie to przemawia ten obraz, ale wiecie, to jest tak jak z tym baranem, być może, że który tam uplątał się w cierń, co tam nie jest o tym powiedziane, ale bardzo ładny jakby to jest symbol dla nas. I nie wiem, czy kojarzycie jeszcze teraz nie pamiętam właśnie, czy to był Ron Wyatt, czy Don Patton, który o tym mówił, o Arce Przymierza, która była pod Golgotą. Nie wiem, czy ktoś z Ron Wyatt. To jest świadectwo tego człowieka, Rona Wyatta, to jest archeolog, który twierdzi, że był w jakiejś jaskini, gdzieś tam właśnie pod Golgotą, i że widział tam Arkę Przymierza i że na tej Arce Przymierza była krew, i on zobaczył jakąś taką dziurę jakby do góry i zobaczył, że tam było jakieś pęknięcie ziemi po prostu, jakby było trzęsienie jakiejś ziemi, co Biblia właśnie mówi o trzęsieniu ziemi. I on twierdzi, że jak Pan Jezus został ukrzyżowany, to ponieważ Arka Przymierza była wtedy ukryta i znajdowała się dokładnie pod górą, w tym miejscu, gdzie Pan Jezus był ukrzyżowany, to krew z krzyża spadła prosto na Arkę, tak jak to było we wszystkich obrzędach. I też mi się ta koncepcja bardzo podoba. To jest świadectwo tego człowieka. Nie wiemy tego dzisiaj, bo Arki Przymierza nie wiadomo, gdzie jest. Być może tam w Izraelu wiedzą, ale na przykład jest koncepcja, że tego nie wyjawniają, ponieważ tam są cały czas, wiecie, jakieś muzułmanami, jakieś zamieszki w ogóle. Nie wiadomo do końca, ale koncepcja jest bardzo ciekawa i Bóg właśnie takie drobne szczegóły nam często daje, które pokazują, jak to jest pięknie utkane jakby przez Boga cała historia, że to jest taki majstersztyk po prostu, że w tym samym miejscu, gdzie Izaak miał być ofiarowany jest Pan Jezus. Później jeszcze może z tą arką, z tym pokropieniem, nie wiemy tego, bo mówię to jako też ciekawostkę, jako, że tak jest i amen. Nie mam powodu przypuszczać, że Ron Wyatt w jakiś sposób nie mówił prawdy, nie? Ale dziwne mi się wydaje to, że tej arki do dzisiaj no nie ma, oficjalnie przynajmniej, nie? W każdym razie wszystko to pięknie, ładnie pasuje, współgra i pasuje mi to do obrazu Boga właśnie, który jest na koniec, na początku, który wszystko przewiduje, który wszystko układa i planuje, że widać, że nad wszystkim po prostu ma kontrolę. I Abraham nazwał to miejsce, też jest ciekawa ta nazwa, bo Abraham nazwał to miejsce, Abraham, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. To jest hebrajskie, po hebrajsku to brzmi Jahwe Yired, czy Irech, teraz nie jestem pewien. Ja mam zapisane, że Jiret, ale potem czytałem też, że Jirech, więc do końca nie wiem, bo hebrajskiego nie znam. Ale Jirech to znaczy widzieć. I jest przetłumaczone, Pan zapatruje, a tak naprawdę znaczy Jahwe widzi. A tak naprawdę to jeszcze chyba coś innego to znaczy, bo zaopatrzenie też, jakby takie powiedzenie chyba w Izraelu, jest tak komentują jacyś rabini, ale to słowo jest też użyte, to Jirech czy Jiret, jest trochę wcześniej, kiedy Izaak się pyta, 7 werset, i rzekł Izaak do ojca swego Abrahama, tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój, i rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całe palenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całe palenie, synu mój, i szli obaj razem. I to upatrzy właśnie, to jest to słowo Jirech, czy Jiret. I niektórzy, nie pamiętam właśnie, chyba w UBG jest właśnie przetłumaczone, że nazwa tej góry to jest Bóg upatruje chyba, czy coś takiego. Jak ktoś ma UBG, to może zobaczyć, bo ja akurat teraz nie mam przy sobie. Ale wcześniej to tam patrzyłem. I nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Jest wiele, wiecie, wiele słowa na ten temat, że Bóg zaopatruje, że nie musimy się troszczyć i to wszystko jest prawda. I też ta historia pokazuje, że to jest prawda, bo Bóg zaopatrzył Abrahama, że nie musiał syna swojego złożyć w ofierze, tylko został w miejsce jego baran, który tam się akurat znalazł, który Bóg sprawił, że się tam znalazł. Ale też jest tutaj wydźwięk symboliczny właśnie, że Bóg, Abraham nazwał to miejsce Bóg upatruje, dlatego mówi się po dziś dzień na górze Pana jest upatrzony. I tak to, gdyby to tak było przetłumaczone, to ma to wydźwięk symboliczny, bo wskazuje to właśnie na to, że na górze Pana miał być złożony Mesjasz, nasz Pan Jezus Chrystus. Jeszcze z tej historii też chciałbym wspomnieć o tym, bo nie przeczytaliśmy jej w sumie. To przeczytam może jeszcze tą historię od tego trzeciego wersetu do końca. I jeszcze omówię kilka elementów, których wcześniej nie omówiłem. Wstał Abraham wczesnym rankiem. Osiodłał osła swego i wziął ze sobą 2 sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drzew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. 3. dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój, i rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach, podszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowi twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Tak brzmi ta historia. Bym chciał jeszcze tu na kilka fragmentów zwrócić uwagę, o których wcześniej nie mówiłem. Kiedy Izaak się pytał ojca, gdzie jest jagnię na całopalenie, Abraham powiedział, Bóg upatrzy sobie baranka. Brzmi to ciekawie, bo Abraham wydaje się, że wiedział, jak się ta historia miała zakończyć, przynajmniej w tamtym momencie, jeszcze zanim wyruszył. Dlaczego mówi, że Bóg upatrzy sobie baranka? Czy nie chciał powiedzieć Izaakowi prawdy? A może wierzył, że Bóg w jakiś sposób to zrobi? Bo wiedział przecież, jaka była wcześniej obietnica, że od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje, a nie od Ismaela, ale z Ismaela też uczyni wielki naród. I będziemy za chwilę czytać z listu do Hebrajczyków, z bohaterów wiary, co tam jest napisane, ale zobaczcie też, że tutaj Abraham mówi do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. To wrócimy do was, to tak, albo Abraham ich okłamał. Wiecie, to znając Abrahama, postać Abrahama, no to no pamiętacie, jak na przykład było tam z Sarą, że mówił, że to jest jego siostra, chociaż to w zasadzie była częściowo jego siostra. Natomiast ja myślę, że Abraham tu mógł wcale nie kłamać im, tylko po prostu powiedzieć, jak wierzył. Że on wierzył, że Bóg jakieś wyjście z tej sytuacji znajdzie, że właśnie... Przeczytajmy może ten list do Hebrajczyków, jak on mówi. 11 rozdział, 17 werset do 19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Piękne, nie? Jak się tak zobaczy, to ja tak pozornie właśnie patrząc na tę historię, to myślałem, no tak Abraham powiedział, no bo co miał powiedzieć? Idę swojego syna złożyć na ofiarę. To wiecie, tak jak człowiek się nie wczuje w te semickie klimaty, to wiecie, tak sobie myślimy naszymi kategoriami. Jakby takie coś powiedział swoim sługom, to ci słudzy by powiedzieli, ale okrutny, nie? Czasem to były inne czasy i myślę, że tutaj to, co właśnie w liście do Hebrajczyków jest powiedziane i co mamy też wcześniej napisane, że Bóg powiedział: od Abrahama będzie nazwane potomstwo twoje, że Abraham spodziewał się, że po tym, jak ofiaruje Izaaka, to on z Izaakiem jakimś cudem wróci do tych sług, jak skończą tą ofiarę. Tak wiarą swoją patrzył i autor listu do Hebrajczyków mówi, że wierzył, że Bóg ma moc wskrzesić go z umarłych, to też jakby z umarłych otrzymał go z powrotem. Druga rzecz, jaką chciałem zwrócić uwagę, to właśnie wiek Izaaka. Wiek Izaaka, już mówiliśmy o tym, różni komentatorzy podają, najwięcej osób się chyba opowiada, że miał, znaczy najwięcej komentarzy takich znalazłem, że miał około 13 lat. Natomiast Józef Flawiusz mówił, że miał 25 lat i też się zastanawiam właśnie, czy na przykład nie miał nawet 30 lat, tak jak to mówiłem, że symbolicznie mogło to wskazywać na Pana Jezusa. I jeżeli to był taki, wiecie, no 20-30 lat młodzieniec, bo tak się mówiło o tym też, na przykład jak o apostole Pawle się mówiło, że młodzieniec imieniem Saul pilnował ich szat, to się okazuje, że apostoł Paweł wcale nie był wtedy taki młody, że też tam miał chyba 30 parę, czy nawet może około 40 lat. Tak komentatorzy niektórzy piszą. I gdyby ten Izaak, wiecie, miał 20 parę, 30 parę lat, a Abraham miał, no to by miał, jak się urodził mu koło 100, to miał już no sporo ponad 100. To czy miałby Abraham szansę siłą takiego chłopaczka związać, gdyby ten chłopaczek mu się nie poddał? No raczej by nie miał, nie? Raczej w drugą stronę by było, nie? Także to też pokazuje nam coś pięknego. I też bym tutaj chciał o symbolice powiedzieć, bo Pan Jezus powiedział: nikt mi mojego życia nie zabiera, parafrazuję teraz, tylko ja sam daję to życie i daję je i mam moc je wziąć z powrotem. I myślę, że też Izaak, nie wiadomo kiedy się dowiedział o tym, jaki jest plan, czy po drodze mu Abraham to wyjawił, czy dopiero na miejscu, ale poddał się ojcu, bo gdyby się nie poddał ojcu, to no to byłoby to trudne do zrealizowania, no chyba, że jakimś podstępem tam, ale ja się skłaniam do tego, że no wiecie, wtedy też były takie czasy fajniejsze pod tym względem, że no, dzieci miały szacunek taki do rodziców i były bardzo posłuszne, nawet choćby to miało na niekorzyść dzieciom wyjść, że miały taki szacunek do rodziców, że myślę, że tutaj Izaak poddał się do tego, żeby być ofiarowany, być związany przez Abrahama, i że zrobili to wspólnie, podporządkowali się poleceniu Bożemu. I jeszcze rzecz, naszego tekstu jedna. Jeszcze miałem jedną rzecz, ale ponieważ się mi z notatkami rozeszło to, co mówię do was, to teraz chyba nie powiem wam tego, bo nie mogę sobie przypomnieć. Dobrze, tak wygląda nasza historia, tak wygląda też symbolika tej historii, co mówiliśmy. Natomiast myślę, że też możemy dla nas wyciągnąć z tej historii pewne rzeczy. Abraham jest nazwany ojcem wiary i tym ojcem wiary jest, to mówią listy w Nowym Testamencie, mówi to Pan Jezus też, że jak dyskutuje z Żydami. Dziećmi Abrahama są wszyscy ludzie, którzy wierzą. Wierzą Bogu, wierzą, jak Ewangelia Jana, początek podaje Ewangelii Jana, że tym, którzy przyjęli Go, przyjęli Mesjasza, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Abrahama, to powinniśmy mieć wiarę taką, jak miał Abraham, albo podobną, chociaż taką... Za wiarą idą uczynki i historia Abrahama nam to jasno pokazuje. Abraham uwierzył Bogu, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Kiedy wychodził z Ur, wiara uwierzył, ale właśnie tu też można na tym przykładzie pokazać tą zależność między wiarą a uczynkami, bo to też jest ciężkie jakby do wytłumaczenia. Ale Abraham uwierzył i ponieważ uwierzył, to z tej wiary wypłynęły uczynki, bo Bóg mu powiedział, że wyjdź z ziemi i idź do ziemi, którą ci wskażę. On uwierzył. Więc podjął też działanie idące za tym i to uczynił. Z Izaakiem to samo. Bóg mu coś powiedział, że ma ofiarować syna. Bez zwłoki, zaraz tam jest napisane, że rano wcześniej wstał, osiodłał osła, poszedł i zrobił, co mu Bóg kazał. Czyli za wiarą, z wiary wypływają uczynki. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili właśnie nad tą wiarą. Czy my faktycznie wierzymy Bogu? Czy wierzymy Bogu tak, jak wierzył Abraham? Czy jakoś słabiej? Jeżeli słabiej, to warto, myślę, zastanowić się nad tym, jak powinna nasza wiara wyglądać. I modlić się też w tej sprawie, żeby Bóg przydał nam wiary. Bo my się spytamy zawsze, czy ktoś wierzy, że Chrystus jest Synem Boga Żywego. I wierzymy w to, wierzymy, że ofiarował swoje życie za grzech, w to też wierzymy. Natomiast czy to jest taka wiara, jaką miał Abraham? Bo w Biblii też jest napisane, że demony też mają wiarę i drżą. Natomiast wiara Abrahama to jest coś więcej chyba niż mają demony. I czy my wierzymy właśnie w to, że Bóg jest, że Pan Jezus powinien być naszym wręcz właścicielem wszystkiego, co posiadamy. Powinien być właścicielem naszego domu, naszej rodziny, naszej pracy, naszego konta bankowego, wszystkiego, co mamy. I ta historia też nam pokazuje to, że Bóg, kiedy o coś prosi, to tego nie zabiera człowiekowi. Tylko czasami próbuje Bóg człowieka. I myślę, że tak jak na Abrahama przyszła próba, tak samo Bóg też próbuje nas, bo jest powiedziane o tym też, nie wiem, czy w księdze Malachiasza, że Bóg wytapia jak złoto, jak srebro i próbuje człowieka. Mamy to w Nowym Testamencie też powiedziane w wielu miejscach, że w ogniu człowiek wypróbowany, wiara w ogniu wypróbowana jest. Także Bóg chce tą naszą wiarę przetestować. Tak jak próby, nie jedna próba, ale tych prób było wiele. Tam jacyś rabini nawet się doszukują 10 prób u Abrahama. Ja nie wiem dokładnie, na czym to polega, że aż 10 tam widzą, ale niejednokrotnie był Abraham wypróbowany, nie? Tak samo myślę, że Bóg próbuje nas. I to jest trochę tak jak z egzaminem, nie? Że jak jest, nie wiem, ja pamiętam, jak byłem w liceum, że na niektórych lekcjach to było tak, że nauczyciel mówił, że będą niezapowiedziane kartkówki, że mogą być w tym semestrze, co znaczyło, że mamy być zawsze przygotowani, bo jeżeli przyjdziemy nieprzygotowani i będzie akurat kartkówka, to nie znamy testu, nie znamy takiej próby. I podobnie też w Biblii jest, że mamy cały czas czuwać i być gotowi na przyjście Pana swego, żeby też ostać się w próbie. Co Bóg chce, żeby każdy z nas uczynił ze swoim Izaakiem? Musimy sobie na takie pytanie odpowiedzieć, bo myślę, że tak jak Abraham miał Izaaka, Tak każdy z nas posiada coś takiego w życiu, co bardzo miłuje, co byłoby mu trudno z tego zrezygnować. I myślę, że Bóg oczekiwałby od tego, żebyśmy tego Izaka mu oddali. Nie po to, żeby nam go zabrać, ale po to, żeby Bóg nam go oddał i żebyśmy się mogli nim cieszyć już dla Boga, ale żeby on był własnością Boga, ten Izak. Także do takich przemyśleń was tutaj nakłaniam. Pan Jezus, jak chodził po ziemi, to powiedział do tych, którzy za nim chodzili, że kto nie miłuje mnie bardziej niż matkę i ojca, nie jest mnie godzien. I to też w historii Abrahama, jakby widać, że Bóg oczekiwał od Abrahama, że Abraham mu pokaże Bogu, że miłuje go bardziej niż swojego syna jednorodzonego, że jest gotów mu go oddać. Tozer napisał takie słowa. Błogosławieni, którzy posiadają królestwo, są tymi, którzy odrzucili wszelką zewnętrzną rzecz i wykorzenili ze swoich serc wszelkie poczucie posiadania. Są to ubodzy w duchu. Chociaż są wolni od wszelkiego poczucia posiadania, to jednak posiadają wszystkie rzeczy. Bo chodzi właśnie o to, żeby człowiek nie był przywiązany do tych rzeczy, które Bóg daje mu tutaj na tym świecie, które może nimi człowiek zarządzać. Apostoł Paweł napisał, że umiem obfitować, umiem żyć w dostatku i w niedostatku. I myślę, że taka też powinna być postawa każdego z nas. Jeżeli jest coś w naszym życiu, z czym byłoby nam się trudno rozstać, z czego byłoby nam trudno zrezygnować, zastanówmy się nad tym, czego by Bóg od nas oczekiwał w tej sytuacji. Jeżeli jest nam trudno jakieś kroki tutaj poczynić, módlmy się o to. Módlmy się o to, żebyśmy taką mogli mieć wiarę jak Abraham. I myślę, że takimi Izakami w naszym życiu to może być kilka rzeczy, bo mogą być to, no wiadomo, rzeczy materialne jakieś, ale mogą to też być jakieś rzeczy, które lubimy robić, jakieś hobby, jakieś coś innego. Mogą to być jakieś nasze umiejętności, mogą to być też ludzie. Może są rzeczywiście jacyś ludzie, którzy są dla nas ważniejsi, którzy nie wiadomo, czy nie są ważniejsi dla nas niż Bóg. Może mamy jakieś pragnienie właśnie akceptacji, uczuć od tych ludzi, czy uznania, czy szacunku. Takie rzeczy mogą być Izakiem każdego z nas, jak tu jesteśmy. I po pierwsze, kiedy Bóg objawi każdemu z nas, objawi mi, objawi tobie, co jest naszym Izakiem, to nie oczekujmy, że zrozumiemy. Abraham z tej historii widzimy, że niekoniecznie rozumiał. Wierzył, pewnie miał wyobrażenie, oczekiwania i Bóg na te jego oczekiwania odpowiedział. I kiedy na nas coś takiego przyjdzie, że będziemy w okresie jakiejś próby, i Bóg będzie chciał, żebyśmy naszego Izaka ofiarowali, to nie oczekujmy, że to zrozumiemy. Możemy nie rozumieć, ale to właśnie o to chodzi, że jest to sprawdzian, jest to test i Bóg oczekuje, że mu zaufamy, że będziemy mu posłuszni. A po drugie, nie wątpmy w intencje Boga, bo jest napisane, że wszystko dopomaga ku dobremu tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani. I Tozer też napisał taki cytat. Nasz Pan nie przyszedł, aby niszczyć, ale aby zbawić. Wszystko, co Mu powierzamy, jest bezpieczne. I nic, co nie jest Mu poddane, nie jest tak naprawdę bezpieczne. Czyli jeżeli powierzamy Bogu pewne rzeczy, to te rzeczy, Tozer napisał, że są bezpieczne, natomiast jeżeli czegoś nie powierzamy, to nie jest to bezpieczne, dlatego że Bóg takich rzeczy nie uzna, prawda? To są rzeczy, które są przeszkodami w relacji między nami a Bogiem i będą w jakiś sposób nas od Boga oddzielały. Tak jak Abraham musiał wejść na górę, żeby złożyć Izaka, tak samo myślę też i my przedzieramy się w życiu przez różne doliny i góry. Natomiast próba często przychodzi nie w dolinie właśnie, chociaż też tak bywa, ale przychodzi na górze. Kiedy człowiek jest w jakimś takim, wiecie, fajniejszym momencie życia, że wejdzie się na szczyt, to tak jest fajny widok, nie? Człowiek jakieś ma oczekiwania, to bywa czasami właśnie, że w takim momencie przychodzi próba. I na Abrahama też myślę, że to był taki moment w jego życiu, kiedy był już zadowolony z tego życia, jakie miał, prawda? Bo miał obietnicę, cały czas się tam martwił, najpierw tam, och, że co Boże możesz mi dać, bo tam mój sługa Eleazar będzie dziedziczył tam po mnie. Potem jak miał Izraela, to Ismaela, to no nie tylko Ismael pozostanie przy życiu, to, tam będzie dobrze. I w końcu się urodziło dziecko obietnicy. I Ismael został wypędzony, także nie było już też konfliktów. Izaak wzrastał, był silny, zdrowy. Abraham go bardzo kochał i cieszył się tym dzieckiem obietnicy, także był na takiej wyżynie swojego życia. I w tym momencie przychodzi próba. Myślę, że w naszym życiu też tak jest, że czasami, kiedy właśnie jesteśmy na górze, to wtedy Bóg oczekuje od nas ofiary, a nie wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś dolinie. Pan Jezus też, wiemy, że jak był ukrzyżowany, to też był, stało się to na górze i też był wystawiony na widok publiczny. I może też będą jakieś rzeczy, które będą wystawione na widok publiczny w naszym życiu, po to, żeby to było też lekcją dla innych, żebyśmy mogli mieć jakieś świadectwo i innym ludziom o czymś powiedzieć takim, w jaki sposób Bóg pokierował naszym życiem. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować życie swoje, straci je, ale kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. I jeszcze jeden cytat z Tozera. Abraham nie posiadał niczego, ale czyż ten biedak nie był bogaty? Wszystko, co posiadał przedtem, nadal było dla niego. Owce, wielbłądy, stada i wszelkiego rodzaju dobra. Miał też żonę i przyjaciół, a co najważniejsze, miał przy sobie Izaaka. Miał wszystko, ale nie posiadał niczego. Tak to przedstawia Tozer. I no jest to fajna myśl właśnie pokazująca, że można mieć pewne rzeczy i być do nich przywiązanym, a można mieć wszystko też i nie być do tego przywiązanym. I myślę, że Bóg też wie, ile może każdemu człowiekowi dać. Co, bo wiadomo, że nie przyjdzie do nas jakaś trudniejsza próba, niż moglibyśmy znieść. Z każdą próbą przychodzi też wyjście. Także dowód miłości, jaki Abraham dał Bogu, jest niesamowity, bo zgodził się ofiarować swojego syna. Ale też dowód właśnie tej miłości, którą daje nam Bóg, jest tak samo niesamowity i tak samo wielki, jak ten dowód miłości, który dał Abraham Bogu. Bo Bóg odwrócił jakby sytuację i to też dla mnie jest fajne, że to jest jakby tak, że Bóg zobaczył, że Abraham jest gotów oddać mu swojego syna i dlatego powiedział, no to ja ci oddam mojego syna w takim razie, wszystkim twoim dzieciom, wszystkim, całemu twojemu potomstwem Abrahama są ci, którzy wierzą, tak jak Abraham, którzy mają wiarę Abrahama i jest to wspaniały dowód miłości, jaką Bóg nam daje, że dał nam naszego Pana Jezusa Chrystusa. 1 Piotra 1,7 mówi o doświadczeniu wiary, że jest ono cenniejsze od zniszczalnego złota w ogniu wypróbowanego, że się okaże przy objawieniu Jezusa Chrystusa w uchwale. Tak wiecie, to są takie rzeczy, co wam chciałem właśnie powiedzieć. Trochę mi się konspekt tutaj rozsypał, jak zacząłem tak skakać, ale myślę, że wszystko, co chciałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Najważniejsze rzeczy przynajmniej. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I życzę wam błogosławieństwa z tego tematu.